Literacka kawka. Obce regały. Podcast Georginy Gryboś. Partnerem podcastu jest Audioteka. Posłuchaj dobrze opowiedzianych historii.
Karolina Grabarczyk.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja się tak wyłożyłam teraz na tym siedzeniu, na którym położyłam tyłek, żeby z tobą porozmawiać. I nie wiem, dlaczego mi się zrobiło od razu dobrze jak w domu, jak wzięłam mikrofon, bo gadamy już długo z Karoliną. Z intro sobie dobre zrobiłyśmy do tej rozmowy.
Bardzo dobre. No ja myślę, że to twój żywioł. Mój tata zawsze mówi tak, a w tym też się czujesz jak ryba? Ile co masz na myśli? No wiesz, bo jak się ciebie słucha, to tak mam wrażenie, że siedzisz w takim ciepłym fotelu. No i może to o to chodzi.
Ale też myślę, że o dobrych i o złych rzeczach rozmawiamy, ale w ogóle myślisz sobie czasem, czy życie jest dobre, albo to, czym się zajmujesz, czy ono jest dobre w jakiś obiektywny sposób? Czy książki są dobre, czy twoje historie są dobre, czy twoje opowieści są dobre?
Bardzo często. Myślę, że za często zastanawiam się nad tym, czy to, co robię, jest dobre, czy to ma sens, czy to czemuś służy, czy to pomaga, czy to przeszkadza. Ja niedawno skończyłam studia podyplomowe, coaching z elementami psychologii i będę to powtarzać chyba już bardzo długo, a może nawet do śmierci. Mieliśmy takiego prowadzącego Mikołaja Koterskiego, który powiedział takie zdanie, które mi utkwiło w czaszce tak mocno, że ono chyba już nigdy z tej głowy nie wyjdzie. Mianowicie, że wszyscy opowiadamy sobie bajki i grunt, żeby opowiadać sobie takie bajki, które pomagają. I tak sobie czasem myślę, czy to zastanawianie się, to gdybanie, to wkręcanie sobie różnych rzeczy, że przecież mogło być lepiej, że tutaj mogłam dwa słowa więcej, a tu dwa słowa mniej. A może jakbym podjęła taką decyzję, a nie inną. A może jakbym żyła w innym świecie, w innym mieście, w innym czasie. Czemu to służy? Czy to służy temu, żeby iść do przodu? Czy to jednak podkopuje dołek pode mną?
Bajki. I w ogóle sformułowanie opowiadać bajki kojarzy się z kłamstwem. I zastanawiam się teraz w kontekście tego, co powiedziałaś, czy jeżeli mówimy, żeby opowiadać bajki, które pomagają, to znaczy, że to sławne white lie jest nam potrzebne, jak powietrze, czy że ono wpływa na nas dobrze, czy w ogóle kłamstwo, Boże, to jest strasznie ważne tematy, tak sobie myślę, dobro, zło, kłamstwo.
Baśniowe.
Tak, baśniowe, tak, my jesteśmy... Ja w ogóle nie powiedziałam, ja może od tego powinnam zacząć, gdzie my jesteśmy w ogóle.
Chyba tak, to jest chyba ten moment.
To ja powiem, zanim będą kolejne ważne tematy i wielkie słowa, to możemy się przyznać, że spotykamy się w Lublinie.
Spotykamy się w Lublinie, w mieście inspiracji.
Tak, w mieście zresztą młodych ludzi.
Młodych ludzi, w mieście kultury. No i przy niebyle jakiej okazji też.
Tak, przy festiwalu Alfabet i w zasadzie bardzo się cieszę, że jakoś się tak złożyło, że możemy opowiedzieć.
Zwłaszcza, że to jest nowy festiwal na mapie kulturalnej Polski, także to jest pierwsze wydanie i tym bardziej się cieszę, że obie zostałyśmy tutaj zaproszone. Natomiast to, z jaką energią, jaką werwą, jaką uważnością jest ten festiwal zorganizowany, to naprawdę wzrusza. To, że goście są jacy są, to oczywiście to jest siebie też połaskoczemy mile.
Tak, tak.
Natomiast rzeczywiście nazwisko, które się tutaj pojawiły na liście alfabetowych wydarzeń, robią ogromne wrażenie i same te nasze tutaj hotelowe śniadania w tak miłym gronie są przecież źródłem niesamowitej radości i inspiracji. No przede wszystkim chapeau dla wszystkich organizatorów, którzy naprawdę włożyli w to mnóstwo energii i serca.
Chciałam dzisiaj porozmawiać z tobą o tym, jak opowiadamy historię, bo ty jesteś opowiadaczką historii, ty znasz wartość historii.
To jestem opowiadaczką. Jestem przede wszystkim ogromną zwolenniczką opowieści. Bardzo lubię słuchać opowieści. I chciałabym chyba odejść od takiego myślenia o opowieści właśnie jako o baśni, bajce, o czymś, co kojarzy nam się z książką, bo opowieścią jest tak naprawdę całe życie. I to słuchanie ludzkich historii to jest najlepsza inspiracja, jaka w ogóle istnieje. I to sprawia, że książki, które są pisane w oparciu, i nie chodzi mi tutaj, broń Boże, o kalkowanie, czy o przepisywanie historii, czy o pisanie historii na faktach. Chodzi mi o czerpanie z tego, z czego człowiek jest, z czego jest zbudowany, co w nim się. sąsiedzi, to jest najlepsza historia, jaka w ogóle może istnieć. I jeżeli z taką myślą powstaje jakikolwiek tekst kultury, to ja myślę, że mogę sobie tutaj powiedzieć na 100%, że na pewno poruszy. Jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej część osób na widowni, których taka podobna historia może dotyczyć.
A ty pamiętasz takie historie, które były dla ciebie poruszające? Ja wiem, że jestem monotematyczna, zawsze pytam o dzieciństwo, ale wciąż uważam, że ono jest tak piękne i tak wdzięczne i tak w nas siedzi, nawet jak czasem sobie o tym nie myślimy albo nie chcemy o tym myśleć.
Moje pierwociny historyczne były takie, że uwielbiałam, ja mieszkałam rok u moich dziadków na wsi. Byłam dzieckiem, które niekoniecznie lubiło spać, więc moja prababcia, już dosyć wiekowa wówczas osoba, miała to wdzięczne bądź niewdzięczne zadanie, żeby mnie usypiać właśnie wieczorem. Kończyło się to oczywiście na tym, że babcia spała, a ja skakałam po łóżku i czasami podejrzewam, że po babci również. Natomiast pamiętam taką historię, którą babcia próbowała mi chyba opowiedzieć, żebym skłoniła się jednak ku pójściu, odejściu w tą krainę senności przynajmniej na jakiś czas. To były inne czasy, więc to takie straszenie babą jagą i tym podobnymi stworami było na porządku dziennym. I pamiętam taką historię, którą babcia mi opowiadała o wilku, który mieszkał rzekomo pod moim łóżkiem, który miał oczywiście wyskoczyć z tego łóżka i natychmiast mnie pożreć, jeżeli tylko nie zasnę w przeciągu 2 minut. No ale ponieważ nie byłam dzieckiem, które jakoś szczególnie bało się wilków, więc chyba zaskoczyłam trochę moją babcię, prababcię, bo to ja zeskoczyłam z tego łóżka i natychmiast zaczęłam tego wilka pod tym łóżkiem szukać. Oczywiście tej nocy już o spaniu nie było mowy, bo wilk gdzieś się ukrył i nie mogłam go znaleźć, więc no do rana już były te poszukiwania. I to była chyba taka historia, która jakoś wracała do mnie bardzo często. Może też dlatego mój blog się nazywa Dwa Wilki, teraz sobie właśnie pomyślałam o tym.
Właśnie teraz miałam cię o to zapytać, bo chyba nigdy faktycznie o tym nie rozmawiałyśmy. A Dwa Wilki to jest taki, wiesz, wilk pod łóżkiem i wilk ty.
Może, wiesz, a dopiero teraz o tym pomyślałam.
Naprawdę?
Tak,
albo myślałam, że była za tym jakaś historia.
Nie, znaczy była taka historia, że długo zastanawialiśmy się, bo w ogóle blog stworzyliśmy w trójkę. Ja, mój mąż i Nika Jaworowska-Duchlińska. No i długo z moim mężem zastanawialiśmy się nad nazwą dla tego bloga. Zresztą nawet pamiętam, że powstała ona w takiej wrocławskiej kawiarni książkowej wydawnictwa Format Kokofli. Pojawiła się między innymi dlatego, że Nika rysowała takie właśnie postaci wilków, które bardzo nam się podobały, ale też dlatego, że ja sobie pomyślałam, to pytanie o dobro i zło, które na początku zadałaś, że fajnie by było, żeby to było takie miejsce, gdzie można mieć wątpliwości, że można się zastanawiać, czy tak, czy inaczej, gdzie nie wszystko jest oczywiste, gdzie nie wszystko jest piękne. No i tak powstały te dwa wilki, ale historia widocznie siedziała we mnie już dosyć dawno.
Masz przełomowe historie, przełomowe książki, przełomowe w ogóle teksty kultury, coś, co ci wywracało świat do góry nogami, coś, co sprawiało, że inaczej patrzysz na świat, coś, co może skłaniało cię do kolejnych poszukiwań albo do sięgnięcia po własną twórczość.
Wiesz, chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do tego dzieciństwa, które jednak no, nie zawsze jest kolorowe. My sobie lubimy mówić i opowiadać rzeczywiście takie bajki o tym cukierkowości, o tym wspaniałym dzieciństwie, z którego wyrasta później już dorosła, w pełni ukształtowana osoba i rzeczywiście tak jest. Natomiast to nie zawsze jest tak, że to dzieciństwo jest tym czasem takim dobrym do wzrostu. Moje dzieciństwo było różne. Były w nim dobre historie, były w nim też gorsze historie. Nie zawsze było różowo, nie zawsze było kolorowo. Ja to dzieciństwo troszkę traktuję, może nie chciałabym powiedzieć, że jest przymrużeniem oka, natomiast nie traktuję go jako takiego momentu oazy, do której się wraca. Traktuję je jako czas, który był, który dużo dał, w którym dużo się wydarzyło, który na pewno spowodował, że jestem taką osobą, jaką jestem w pewnym stopniu. Natomiast nie zapominajmy, że poza tym dzieciństwem jest jeszcze długi, długi okres dorosłości, w którym również wiele się dzieje i w którym to już my sami jako dorośli ludzie decydujemy o naszych dalszych losach. Myślę, że na pewno takim przełomowym momentem był czas, kiedy zaczęłam sama wybierać sobie książki. I to było dosyć szybko. Po pierwsze, to moi dziadkowie mieli na strychu taki stary, drewniany kufer, w którym było wszystko, także i jakieś świerszczyki, i misie, i skrzydlate Polski, różne, przeróżne książki, również niepoprawne politycznie i takie naginane politycznie. Tam były naprawdę cuda i ja się na tym strychu tam bardzo często melinowałam, przyznam szczerze. I czytałam, co popadnie. Na później już jak poszłam do szkoły, to trafiłam w Częstochowie na taką bibliotekę, w której pani miała do mnie bardzo duże zaufanie i wypożyczała mi absolutnie wszystko, co chciałam, więc na bardzo w takim wczesnym etapie mojej podstawówkowej przygody czytałam po prostu dużo literatury wojennej. To był wybór Zofii, to była rzeźnia numer 5, to były
szkoda,
naprawdę...
Szkoda, że państwo nie widzą teraz mojej miny i
mocne teksty.
Wielkich oczu. Babciu, dlaczego ty masz takie wielkie oczy?
No ja szczerze mówiąc również jestem bardzo zachwycona tym spojrzeniem twoim tutaj.
Są pewne rzeczy, które wciąż mnie zaskakują w wyborach czytelniczych i to z różnych powodów. Ale dobrze, kontynuuj proszę ten wojenny wątek, chociaż ja go nie lubię, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
Tak, tak, to już są trochę nie te czasy. No moi rodzice o tym chyba nie do końca wiedzieli, może w ogóle nie wiedzieli, co ja tam sobie czytam. Jakby te oficjalne książki, które ja przynosiłam do domu, to oczywiście leżały gdzieś tam sobie na wierzchu, natomiast te mniej oficjalne, gdzieś tam schowane.
Oficjalna lista lektur?
Dokładnie.
Ta, którą po prostu koleżankę tutaj chowa pod łóżeczkiem gdzieś tam.
Dokładnie tak to wyglądało.
W gazetę oprawia, żeby tak. Okładki nie było widać.
Także chyba moim rodzicom tego podcastu jednak nie podeślę do podsłuchania.
Nie, musisz się chwalić, wiesz?
Nie będę,
zostawimy
nie.
Dla innych. Oni nie będą mieli takich wspomnień może osobistych, wiesz, z jakimś
oszustwem. Natomiast rzeczywiście tak to było, jak powiedziałaś. Jedna książka leżała pod spodem, na niej leżała druga. I gdy rodzice wchodzili do pokoju, to oczywiście czytałam...
Przygody Tomka Sawyera.
Przygody Tomka Sawyera bądź inną lekturę tak szkolną.
No tak.
Natomiast pamiętam, że tak, to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie i wbrew pozorom nie było to takie wrażenie, jakiego można się spodziewać po podstawówkowym dziecku, prawda? No to może nie 10-letnim, tak, ale tam 13 powiedzmy letnim, 14-letnim. To było bardziej coś, co dało mi ogromnie do myślenia. Jak to jest możliwe, że coś takiego się wydarzyło? Ja długo naprawdę myślałam, że tak nie mogło być, że coś tutaj nie halo, że ktoś mnie w tych książkach tutaj chyba okłamuje jednak trochę. Że to było dla mnie na tyle mocne, że nie wyobrażałam sobie, że coś takiego mogło istnieć. Potem oczywiście to do mnie dosyć szybko dotarło, rzeczywiście tak było. I to był taki przełom. Zwłaszcza, że to było tuż po tym, kiedy zaczytywałam się oczywiście w Ani z Zielonego Wzgórza, obecnie Eni z Zielonych Szczytów. Te ukłony dla pani Anny,
dla Anny Bękowskiej. Pani Anno, ja chciałam powiedzieć, jeśli pani jakimś sposobem i cudem będzie tego słuchać, że pada pani kolejny raz z moich ust albo ust moich rozmówców na temat tego, że wywróciła pani wszystko do góry nogami.
Przecież pani Anna rebelię wywołała.
Tak, a Elżbieta Wasiuczyńska właśnie wczoraj w rozmowie powiedziała, że jest przy trzecim tomie absolutnie zachwycona. Więc to takie dobre słowa idą do tych przecież, którzy się absolutnie wychowali na starych książkach i nie są obrażeni na panią Annę Bańkowską, że zniszczyła i zabiła Anię z Zielonego Wzgórza.
Ja co prawda bardzo przeżywałam, kiedy się okazało, że Saranka nie jest żoną Jelonka, natomiast w tym przypadku... Akurat chylę czoła i bardzo pani Annie dziękuję za to otworzenie oczu na taką prawdę, która no, niestety została z pewnych względów przed nami troszkę ukryta. No i był też oczywiście tajemniczy ogród i te wszystkie poszukiwania skarbów. A później pojawiła się właśnie ta literatura wojenna i w ogóle sam Kurt Vonnegut też długo gościł gdzieś tam na moich półkach.
A powiedz proszę obraz, no bo ty nie jesteś wolna od obrazu. Książki,
nie.
Które, no właśnie, książki, które ujrzały światło dzienne, od których się zaczęła nasza znajomość. To jest oczywiście praca dwóch osób, ale to też są takie książki, bez których trochę jedno nie istnieje bez drugiego w moim odczuciu. Oczywiście gdyby je rozerwać, to one by coś zostawiły, ale działałyby zupełnie inaczej i te historie inaczej by się składały. To jak było z obrazem u ciebie, z opowieścią obrazem? Bo wydaje mi się, że wciąż jednak rozmawiamy o opowieści, o opowiadaniu historii i obrazy dają przestrzeń do tego, żeby opowiedzieć historię, tylko słowa się budzą w nas, a nie na kartce papieru. Interpretowałaś sobie czasem, bo ja sobie czasem próbuję zwizualizować. Wiesz, jak sobie myślę o czymś i kiedy myślę o tym, co daje mi obraz i co obraz ze sobą niesie, to sobie myślę, dobra, obraz to jest taka opowieść bez słów, ale te słowa rodzą się we mnie, a nie daje mi ich autor bezpośrednio. Albo to są słowa, które nie wyglądają jak słowa, tylko to jest inne imaginarium i to jest imaginarium obrazu. No i oczywiście tak idiotyczne być może z Państwa perspektywy, jak będziecie tego słuchać, no ale to jest taka próba zrozumienia mojego materii, z którą się obracam i może odkrycia, dlaczego w taki, a nie inny sposób na mnie działa i co mi daje.
To jest taka dla mnie osobiście podstawa w ogóle przeżywania kultury i sztuki, czyli takie czerpanie ze wszystkich zmysłów, tak? No bo przecież mamy i wzrok, i słuch, i smak, i dotyk. No jeżeli zaobserwujemy sobie, jak dziecko poznaje chociażby cokolwiek, ale i książkę, prawda, to włoży ją i do buzi, i powącha, i obejrzy, i dotknie. Ono nie zadowala się tylko jakąś jedną stroną tego, co widzi. Ja myślę, że czasami się zastanawiam nad tym, czy obraz nie jest w moim życiu nawet ważniejszy. Czy to nie jest tak, że ten obraz powoduje, że ja zaczynam chcieć o czymś pisać? I mówię tutaj o obrazie takim bardzo rozumianym dosłownie, ale też metaforycznie. Już widzę jakąś scenę na ulicy, widzę ludzi konkretnie ubranych, konkretnie się ruszających, mówiących coś do siebie, słyszę jakiś urywek zdania, widzę kolorystykę ubrania i wtedy budzi się we mnie opowieść. No zresztą z wykształcenia jestem architektem, więc też gdzieś ten
też,
obraz.
To też
tak.
Są opowieści i to też jest
też
obraz.
Są opowieści. Na moje nieszczęście nigdy nie byłam tak zdolna rysunkowo, żeby umieć przełożyć to, co chcę pokazać na tą kreskę, więc tutaj musiałam się przerzucić na słowa chyba bardziej.
Skromnie się.
Nie, naprawdę, uwierz mi, słowa idą mi lepiej niż rysowanie. Natomiast zawsze byłam ogromną fanką plakatów, ogromną fanką ilustracji. Przez bardzo długi okres czasu, i tutaj może się trochę wstyd przyznać, ale przyznam się, czemu nie, wybierałam książki po okładce. Czyli to, co do mnie mówiło obrazem.
Co ja mogę teraz powiedzieć? No i znowu wracamy do tego festiwalu Alfabet i tych rozmów tutaj. Elżbieta Wasiuczyńska powiedziała wczoraj na spotkaniu z Joanną Koncecho również, że ona wybiera książki do biblioteki, jak ją przekonają, jak wyglądają. Wczoraj byłam w księgarni Między Słowami, pozdrawiam, wybrałam książkę, która po prostu do mnie mówiła, jestem piękna, weź mnie, jestem czarnym kwadratem z białym kwadratem na środku i koniecznie muszę być twoja. I jest to opowieść o Lublinie, a nie o Krakowie, co byłoby rozsądniejsze być może, ale tak, no, Elwira Przyjemska, która stała koło mnie, nie widziała tej książki, ja ją widziałam.
I ona krzyczała, prawda?
Ona krzyczała, o, ja ją musiałam kupić.
Ona wyciągała ręce.
Tak, ona wiedziała, no że musi iść do mnie, więc nie mogę powiedzieć, że wybrałam tę książkę po temacie, ponieważ absolutnie nic nie zdradzało okładki tej książki, o czym ona jest, ale po prostu, ale ona była.
Ona po prostu powiedziała, jestem twoja, no i ja to doskonale rozumiem.
Dziękuję.
Także nie ma...
Nas świrów jest więcej.
To już się nie wstydzę. W takim razie, skoro i Ela Wasiuczyńska i ty, to
tak,
dołączam do zacnego grona i nie będę się już tego wstydzić, ale tak, rzeczywiście, to zresztą cała masa książek, które ja mam w domu, to nie są powieści, to są właśnie książki obrazkowe, to są albumy, to są książki pięknie wydane, to są książki na pięknym papierze. Zresztą rozmawiałyśmy dzisiaj o książce, którą wydał Jarek Koziara Od Kot, która jest po prostu przecudowna i ma różne struktury i różne papiery, którą można wąchać i dotykać. No rany, no chyba słychać, prawda, jak ten obraz tutaj działa, co tutaj się dzieje w mojej głowie. Zresztą mam też kilka takich ulubionych ilustratorów książek dziecięcych, których po prostu ja chyba żadnej książki jeszcze nie ominęłam. No oczywiście, że Szontan, Rebeka Dutremé i Gabriel Pacieko.
A czego szukasz w tych opowieściach?
No tak, no przede wszystkim no te baśnie się z jakiegoś powodu pojawiły na świecie. Rozmawiałyśmy już kiedyś w audycji, że one się właściwie pojawiły tak naprawdę trochę nie wiadomo skąd, że właściwie w każdym zakątku świata pojawiły się niemalże jednocześnie, że są to bardzo podobne opowieści. No to przychodzi tylko jedno rozwiązanie do głowy. No skoro tak jest, to znaczy, że ludzie ich potrzebują, że po prostu mówią o tym, co nas gdzieś tam uwiera, co chcemy sobie wytłumaczyć. Baśń współczesna. I tak sobie myślałam, czym ta baśń jest współczesna. I pomyślałam sobie, że to jest po prostu baśń o nas, o ludziach, czyli o tych historiach, które nas od wieków niepokoją, o tej walce dobra ze złem, o tych niepokojach, o lękach, co będzie dalej, jak to jest, czy jest coś później, czy to jest jedyny nasz czas, jaki mamy w życiu, czy te nasze decyzje są dobre, czy to, co ja robię teraz, ma w ogóle jakiś sens, tak? Bo przecież może kiedyś skończę w ziemi i na ten koniec i po co ja się teraz wysilam. I myślę sobie, że te historie mają w sobie właśnie to, co miały te dawne, klasyczne, pierwotne baśnie przekazywane z ust do ust, czyli taką prawdę o życiu.
Dlatego wymieniłaś Szałtana? Przepraszam,
może?
Bo to jest taka pierwsza rzecz, o której sobie pomyślałam, jak powiedziałaś o bolączkach współczesnych, a równocześnie o tym, że potrzebujemy się z nimi jakoś mierzyć, o nich opowiadać. No i po prostu pierwsza rzecz to była Przybysz, która mi stanęła przed oczami, a później absolutnie obrazy z Cykady. Mhm. Bo to jest współczesna opowieść.
Jest.
Ale to wciąż jest opowieść o pewnej idei wolności.
Oczywiście. Czy myślę, że w ogóle dobrze jest się, może górnolotnie, ale dobrze jest się posługiwać takim hasłem właśnie idei, tak? Bo czy to, czy my będziemy rozmawiać o pierwotnym lęku przed niedźwiedziem, czy o lęku tak chociażby jak w Cykadach przed dzisiejszym światem, przed tą technologią, przed
maszynerią,
tym, maszynerią, przed tym wyobcowaniem.
No mnóstwo tam.
Dokładnie. To przecież jest ten sam lęk. To dalej jest lęk. To jest lęk przed czymś innym, bo świat się zmienia, my się zmieniamy, ja się zmieniam, państwo się zmieniacie. No, za czasów, kiedy powstawały baśnie, nie było komputerów. Natomiast ten lęk dalej
jest. Kontekst się zmienia.
Dokładnie. Natomiast ten lęk dalej jest. To, że ja jestem sama w lesie i może mnie zaatakować niedźwiedź, to jest dokładnie ten sam lęk, że jestem sama w pomieszczeniu pełnym ludzi, którzy mnie nie słyszą, nie rozumieją, którzy są zajęci sobą. I że wracam do pustego domu. Albo wracam wręcz przeciwnie, do domu, który jest pełny, ale tak naprawdę nie nawiązuję kontaktu z tymi domownikami. Nie jestem z nimi.
A jak obserwujesz świat i umiejscawiasz siebie w tym świecie, to przychodzą ci do głowy jakieś tytuły, w których ty odkryłaś baśni, które są dla ciebie współczesną baśnią? Jesteś je w stanie wymienić, nazwać, przynieść?
Wiesz co, są takie tytuły, które są bardzo takim może oczywistym nawiązaniem do baśni. Powiem o dwóch książkach dla dzieci, które ja bardzo lubię. Jednym jest Czerwone Wilczątko, które na pewno znasz. I to jest taka odwrócona historia czerwonego kapturka, bo tutaj głównym bohaterem jest właśnie owo wilczątko, które, nie wiem czy zdradzać państwu, może tutaj zakończenie, ale
nie,
może lepiej nie, ale zachęcam do przeczytania.
Bo tam jest fajny twist.
Właśnie. Drugą taką książką to jest Czerwony kapturek w Wielkim Mieście. Tam już pod koniec książki jest takie piękne zdanie.
Ale ty jesteś po prostu fanką spoilerów. Pod koniec książki ja już słyszę i już drżę.
Ależ nie, nie. Proszę państwa, nie będzie tak źle.
Dobrze.
Że baśń jest wspaniała, że baśń jest cudowna. I na czym polega ta cudowność baśni? Baśń jest magiczna. A dlaczego ona jest magiczna? Bo każdy może dopisać swoje rozwiązanie, swoje zakończenie. No i co, czy baśnie nie są o życiu, jakby tak na tym myśleć?
No tak. Jak sobie przypomnę nawet, nie wiem, muzykantów z Bremy, jaka to jest współczesna baśń.
Mhm.
I nie wiem, czy państwo się nad tym zastanawiali czasem, ale to jest też taka rzecz, która mi przyszła w kontekście naszej rozmowy do głowy. Nawet nie tyle współczesnej baśni, tylko tego, co możemy nazwać współczesną. Coś, co rezonuje z naszymi czasami, ale to wcale nie musi być coś, co powstało wczoraj, kiedy przecież z czego wynika podróż, z czego wynika pewien rodzaj ucieczki czy próby znalezienia swojego miejsca w przestrzeni, z ageizmu, z bycia bezużytecznym, z lęku przed oprawcą, z takim uciemiężeniem kogoś, kto jest słabszy, nad kim mamy władzę. Jest jeszcze jeden element. Oczywiście wydaje mi się, że nieco naciągany, ale dobrze pracujący z wszelkimi akcjami związanymi z opowiadaniem o zwierzętach jako o istotach czujących i żyjących i potrzebujących zupełnie innej atencji, aniżeli ta, którą przykładaliśmy do nich jako do zwierząt, czyli czegoś jakby istnień gorszych, słabszych, właśnie podrzędnych człowiekowi, to w Muzykantach z Bremy sytuacja, w której one czują, próbują sobie pomóc, walczą o swoją również własną wolność i właśnie wyjęcie spod jarzma, czyli mój pan miał pomysł na mnie taki, a taki, wydawało mi się, że moje życie dobiega końca, a ja mam inny pomysł na siebie i na swoją starość czy na emeryturę. I ci muzykanci z Bremy, historia, której lata nie słyszałam, bo opowiadała mi ją ostatni raz chyba moja mama, nagle okazała się historią totalnie na tu i teraz. A wydaje mi się, że absolutnie nikt nie miał na myśli wtedy tworzenia czegoś, co będzie z nurtem ktoś nie coś, na przykład z festiwalem rezonował. Wiesz, o co chodzi?
Wiesz co, zastanawiam się, czy to trochę nie jest tak. Ja bym była przeszczęśliwa, szczerze mówiąc, gdyby tak było z moimi książkami. Czy to nie jest tak, że dobra książka to jest taka książka, która właśnie żyje, która się przekształca, która zawsze pasuje. I tak trochę sobie myślę z tym motywem, powiedziałam, tym motywem wędrowania, odnajdywania siebie, poszukiwania, że to jest bardzo baśniowy motyw. Każda baśń, naprawdę każda, klasyczna, oczywiście mówimy o tych baśniach tej braci Grimm, Andersena, bo przy Andersenie też tutaj w związku z tym festiwalem jesteśmy, ma w swojej konstrukcji odmieńca. Czyli postać, która jest inna pod różnymi względami. Albo wygląda inaczej, albo się inaczej zachowuje, albo ma jakieś pochodzenie, które nie pasuje całej reszcie, albo w jakiś inny sposób odstaje od grupy. Ta postać oczywiście w tych baśniach jest przeważnie gnębiona, wyśmiewana, upokarzana, zmuszana do jakichś ciężkich prac. Właśnie jest na nią pomysł, już z góry nałożony, prawda? Że to ma być powiedzmy ten kopciuch, który będzie siedział tam w najniższej części domu i będzie zajmował się paleniskiem. Że to będzie na przykład jak
rozszpunka,
w bajce,
która jest zamknięta
gdzieś w wieży. Że to będzie jak w Pani Zimie córka, ta gorsza, która będzie wykonywała ciężkie prace. I w pewnym momencie tej historii zawsze jest tak samo. Trzeba wyjść z domu, żeby odnaleźć szczęście. I tutaj dramat nie polega wcale na tym, że trzeba z tego domu wyjść, trzeba ten dom opuścić, trzeba się zmierzyć z samotnością, trzeba się zmierzyć z różnymi trudami. Problem polega na tym, że czasami do tego domu nie można wrócić. I to jest ten ból, myślę, takiego życia w społeczeństwie. Dla mnie to jest taki dramat. Nie chodzi o to, że z domu trzeba wyjść, że ktoś cię z tego domu wyrzuca, że masz odnaleźć siebie, że masz się zmienić, że masz wrócić odmieniona. Problem pojawia się wtedy, kiedy te drzwi domu są nagle dla ciebie zamknięte. I to jest taki motyw baśniowy, który przewija się właściwie we wszystkich historiach tego odmieńca, tego poszukiwacza, tego prowodyra zmian, tej postaci, która próbuje odnaleźć siebie w bardzo trudnym i skomplikowanym świecie. I to samo jest w opowieści, którą przytoczyłaś.
A wiesz, co mnie zatrzymało na chwilę w twojej opowieści? Motyw odmieńca i osoby, która jest w jakiś sposób wykluczona. I to też jest na wskroś współczesny temat, tak sobie myślę. Że my przecież często opowiadamy o tych, którzy w jakiś sposób są nieprzystający do wymagań, do czasów, do grupy rówieśniczej. Teraz sobie zaczęłam myśleć o książkach Young Adult i myślę sobie, że przecież te, które najmocniej działają na wyobraźnię, to są właśnie te, które są albo z mocnym wątkiem fantastycznym, czy magicznym, jak wolelibyśmy powiedzieć, albo te, które są bardzo realistyczne, ale właśnie pokazują o czymś, z czym sobie musimy poradzić. Rozmawiałyśmy o Sarze Krosan i to jest automatycznie rzecz, do której się przenoszę. Czyli mamy albo dziewczynki, które muszą być silne, dziewczynki, które szukają nowego domu, dziewczynki, które wyruszają w poszukiwaniu lepszego domu. One wręcz same zamykają ze sobą drzwi. Albo dzieci, które są uznawane za otyłe. Albo, a już w świecie social mediów, o którym też dzisiaj rozmawiałyśmy
dużo,
przed włączeniem mikrofonów, okazuje się, że taka walka o siebie i poczucie tego, że jest się odmieńcem albo kimś niewystarczającym, jest ogromna.
No to jest w ogóle trochę tak, że mamy tak skonstruowaną psychikę jako ludzie, że jednak potrzebujemy. Oczywiście ja mówię tutaj o takim zdrowym podejściu, bo różne wydarzenia w życiu powodują to, że czasami człowiek się zamyka na społeczeństwo, na swoje otoczenie. Natomiast jeżeli byśmy mówili o takiej zupełnie nieobciążonej psychice, to mamy taką właściwość, że potrzebujemy tego stada. No kiedyś to wynikało z tego, że no oczywiście trzeba się było bronić. Dokładnie. No i ktoś musiał upolować, ktoś musiał ugotować.
Ognia przypilnować.
I ognia przypilnować, bo jak zgasł, to trochę było niefajnie. Natomiast teraz to są trochę inne powody. Natomiast jako ludzie potrzebujemy stada. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że jest to stado, No i nagle co? Nagle ktoś wie, a nie, bo ty jesteś jakaś, włosy masz nie takie, ta bluzka mi się nie podoba, spodnie nie te, nie krzywo w ogóle chodzisz, to ty nie. To ty nie będziesz w stadzie. No to jest okropny ból, to jest ogromny ból dla dorosłego człowieka, co dopiero dla człowieka, który wchodzi w to życie i tej akceptacji bardzo potrzebuje takiego swojego środowiska, w którym będzie się czuł bezpieczny. No myślę, że to jest nawet niewyobrażalne czasami, jak coś takiego może skrzywdzić. A to przypinanie etykietek jest no niestety w dalszym
wpisane
ciągu.
Wpisane w nas,
wpisane,
w krwiobieg.
Wpisane. Ja nawet słyszałam taką dobrą technikę i bardzo nam się podoba, aczkolwiek przyznam się sama, że jest trudna do zastosowania, żeby zamiast tych etykietek próbować opisywać, tak? Czyli nie jesteś głupia, tak? Tylko jesteś po prostu, tym razem nie poradziłaś sobie z tym zadaniem, ale następnym razem na pewno sobie poradzisz. Tak, to jest takie stygmatyzowanie, takie określanie, tak jak mówiłaś o muzykantach z Bremy. Ty jesteś taki, a ty jesteś taki, a ty jesteś siaki. To powoduje, że gdzieś tam w głowie rodzi się takie pytanie, czy ja w ogóle mogę się zmienić, a każdy człowiek jest zdolny do zmiany i w każdej sytuacji.
Optymistyczny akcent. A chciałam ci zadać ostatnie pytanie, które mam nadzieję, że też będzie wystarczająco optymistyczne, bo mówimy w zasadzie o dość trudnych tematach, z którymi człowiek, nawet niekoniecznie współczesny, popatrzmy globalnie, człowiek próbował sobie poradzić. Powiedz, czy jesteś przekonana o sile opowieści i sile książki?
Wiesz co, ja byłam wielokrotnie świadkiem takiej sytuacji, zresztą sama też kilka razy stosowałam taką technikę. Jak było mi ciężko o czymś mówić, to mówiłam, wiesz co, bo moja koleżanka to ma taki problem, no i ona to by, i ona tak trochę nie wie, co zrobić, ja tak nie wiem, co jej doradzić, to co byś ty tam mi powiedział, czy powiedziała? I sama rzeczywiście parę razy tak zrobiłam, bo myślę sobie, że czasami łatwiej jest ubrać to w jakąś historię kogoś, czegoś, jakiejś postaci, to, co nas nęka, to, co mnie boli, to gdzieś tam chciałabym może trochę ukryć, czego się trochę może wstydzę. Ubrać to właśnie w jakąś opowieść. I ja myślę sobie, że te opowieści mają ogromną moc, chociażby z takiego względu, że jak sobie siadam i czytam jakąś książkę, jedna do mnie trafia, a druga do mnie nie trafia, i ja czuję, że to jest o mnie, ale tak naprawdę o mnie, to gdzieś ten lęk znika. Gdzieś sobie myślę, kurczę, no przecież nie jestem jedyna na tym świecie. No ktoś to wymyślił, ktoś to napisał, ktoś to opowiedział, skądś ta opowieść się wzięła. Czyli wiedział. No to halo, no to gdzieś ta samotność jednak sobie znika. Więc tak, ja myślę, że opowieści mają ogromne znaczenie. I wracając jeszcze do tych baśni, no kurczę, minęło tyle lat od tych przecież pierwszych opowiadanych gdzieś tam w chatach, czy nie chatach, szałasach opowieści, a my dalej wałkujemy to samo, te same lęki, tak, w innym troszeczkę kontekście, w innym świecie, w innych okolicznościach, ale dalej to samo. No to chyba się aż tak bardzo od tamtych czasów
Nie zmieniliśmy,
że to dalej nas dotyka.
Przedwczoraj właśnie na festiwalu Alfabet w Lublinie padło takie hasło, że kiedy mówimy o czytelnictwie i mówimy właśnie o sposobach na dotarcie gdzieś szerzej, powinniśmy się potykać o literaturę, powinniśmy na nią wpadać na ulicy, powinniśmy się z nią zderzać i trochę nie powinna nam dawać wyboru, żebyśmy się z nią nie spotkali. Więc na koniec naszej rozmowy życzę Państwu, żebyśmy się potykali o baśnie, historie swoje, cudze.
Jak najczęściej.
Jak najczęściej, dokładnie. Niech zostają. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Ja też bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
Ładne zakończenie.
Literacka kawka. Obce regały przeglądała Georgina Gryboś.